Szanowni Państwo, witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma popularno-naukowego Archeologia Żywa i dzisiaj dowiemy się co nieco na temat naszych szkieletów i tego, na ile różnych sposobów mogą się one przydać naukowcom po naszej śmierci. Takiego wstępu moi goście z pewnością się nie spodziewali, bo tak naprawdę przede wszystkim omawiać będziemy czasowo odległe nam populacje ludzkie, w tym m.in. bohaterów otwartej niedawno wystawy pod tytułem Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed 2000 lat. No ale czego się nie robi, by przyciągnąć uwagę widzów. A w tajniki wyników owych badań antropologicznych wprowadzą nas dzisiaj doktor antropolog, kustosz dyplomowany z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, specjalista w zakresie badań antropologicznych dawnych populacji Pomorza oraz Doliny Środkowego Nilu w Sudanie. Doktor Aleksandra Pudło, witamy.
Witam wszystkich serdecznie.
A także doktor, antropolog, muzealnik, kierownik działu przyrodniczego i działu naukowo-oświatowego w Muzeum Miejskim w Nowej Soli, członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, regionalista i edukator, który stawił się na ustaloną godzinę pomimo wszelkich zdrowotnych przeciwności, doktor Robert Dąbrowski. Witamy.
Witam Państwa.
Drodzy goście, witam serdecznie i mam nadzieję, że nasi wspaniali widzowie cieszą się równie mocno, co ja, z tego, że przyjęliście moje zaproszenie. Olu, co powiesz na to, żeby zdradzić już teraz, jaką przygotowaliśmy niespodziankę dla tych osób, które są z nami na żywo, co?
No chętnie, bardzo chętnie. Szanowni Państwo, dzięki współorganizatorowi, kolegom z Pruszcza Gdańskiego, mamy dla Was niespodziankę. Jest to katalog, który został wydany przy okazji wystawy pruszczańskiej. Jest tam dużo informacji na temat naszej wystawy. No, będą zadania i myślę, że ten katalog trafi do osoby, która pierwsza odpowie na pytania, które się pojawią w trakcie naszego dzisiejszego spotkania.
Tak jest, tak jest. Sami słyszeliście, 3 pytania konkursowe będą. Co by zapobiec ewentualnemu zamieszaniu, pojawią się wyłącznie w wersji tekstowej w komentarzach przy okazji naszej transmisji, w dyskusji, przy czym dam znać, kiedy powinniście przygotować przed sobą klawiaturę, jeśli robicie coś innego i tylko nas słuchacie. Dodatkowo mamy również przygotowane jedno specjalne pytanie konkursowe dla osób, które oglądać będą zapis naszego spotkania na YouTubie. Tak, tak, każde z naszych spotkań jest bowiem nagrywane i zwykle w piątki udostępniane na kanale YouTube Archeologii Żywej. Jutro stanie się to o 20 i chyba przy tej godzinie pozostaniemy jako stałej. Jak pewnie się już domyślacie, wraz z jego publikacją pojawi się też w komentarzach właśnie pytanie konkursowe. Kto pierwszy, ten lepszy, ale obiecujemy, że nie będzie łatwe. A tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli nie chcecie przegapić nie tylko swojej okazji, ale również zapisu przyszłych spotkań, zachęcam do zasubskrybowania kanału YouTube Archeologii Żywej już teraz i włączenie powiadomienia klikając w ikonę dzwonka tam na dole. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której muszę wspomnieć, zanim zaczniemy. Nowy, a zarazem ostatni numer Archeologii Żywej w bieżącym roku jest już w sprzedaży. Możecie go znaleźć w salonach Empik, Inmedio, Relay, Ruch, Garmont lub zamówić bezpośrednio u nas pod adresem www.iphik.pl. Jak możecie wywnioskować z tytułu, jeśli już widzieliście okładkę na naszym profilu, znajdziecie w nim między innymi artykuły o rycerzach, smokach i dziewicach, przy czym jakoś tak wyszło, że tym ostatnim poświęciliśmy najmniej uwagi, jednak o tym i samej zawartości opowiem więcej na końcu tego spotkania. Jeśli będziecie ciekawi, to zostańcie do końca. Teraz, drodzy widzowie, co by tradycji jeszcze stało się zadość, dajcie nam znać w komentarzach, skąd się z nami łączycie, czy ktoś może jest z samego Pruszcza Gdańskiego. Już nie przedłużając, pani doktor, to po co nam te badania antropologiczne?
Już odpowiadam. Widać prezentację tak na całym ekranie. Szanowni Państwo, zaczniemy w ogóle od początku. Uporządkujmy sobie te wiadomości, czym jest antropologia. Jak większość z Państwa na pewno wie, jest to nauka, która zajmuje się badaniem człowieka. Od zarania jego dziejów aż po czasy współczesne. I w zasadzie wyróżniamy tak ogólnie takie 3 działy antropologii. Jest to antropogeneza, która skupia się na początkach człowieka, antropologia fizyczna, która bada człowieka żyjącego w pradziejach, w czasach historycznych, oraz antropologia sportu, antropologia medycyny, antropologia kliniczna, która bada człowieka współczesnego. No tutaj ważne, taką ciekawą rzeczą jest, że antropologia może się skupić na jednym człowieku, badać zmienność osobniczą w czasie życia jednej osoby, ale może też badać zmienność między populacjami. Co ważne, mówiąc o antropologii, o człowieku, no to musimy też pamiętać o tym, że środowisko wpływa na strukturę i właściwości biologiczne człowieka. My podczas dzisiejszego spotkania zajmiemy się antropologią fizyczną, której głównym obiektem badań jest szkielet. Badania antropologiczne w zasadzie zaczynają się już w trakcie wykopalisk, wtedy kiedy są już odsłaniane szkielety, głównie się to dzieje na cmentarzyskach. Nie zawsze tak jest, ale dobrą praktyką, jeżeli antropolog bierze udział w takich badaniach, ponieważ są takie cmentarzyska, gdzie materiał szkieletowy jest bardzo słabo zachowany. I tutaj chciałam się z Państwem podzielić swoimi doświadczeniami. Tutaj są pokazać zdjęcia z badań wykopaliskowych w Sudanie, w okolicach czwartej katarakty. Jak Państwo widzą, no w trakcie odsłaniania jeszcze ten szkielet wygląda w miarę cały, ale ze względu na to, że on jest usytuowany, ten grób na szczytach wyniesień, bardzo płytko szczątki kostne są ułożone, w związku z tym one są narażone na różne czynniki atmosferyczne. W związku z tym do naszych czasów one już zachowują się bardzo słabo i właściwie po eksploracji, jak Państwo widzą na tym stole, no, to są już takie drobne fragmenty. One po prostu, te kości są tak kruche, że się rozpadają w trakcie eksploracji. Już możliwość rekonstrukcji i ich klejenia no, jest bardzo ograniczona. I to jest w zasadzie taki jedyny moment, kiedy możemy zebrać te informacje, czyli opisy, odpowiednie pomiary, zrobić dokumentację fotograficzną i tylko to jest w stanie zrobić antropolog. Oczywiście takie dobre praktyki to już funkcjonują również na naszym terenie. Tutaj przykład Pruszcza Gdańskiego, do którego będziemy wracać. Kierownik badań Mirosław, pan Pietrzak, który prowadził te badania archeologiczne, no tutaj zadbał o to, aby antropolodzy byli w trakcie badań wykopaliskowych. Drugim etapem badań antropologicznych no to jest ten główny etap, kiedy szkielet trafia do pracowni, on jest odpowiednio czyszczony, on jest też rekonstruowany, jeżeli tak tego wymagają kości, czyli są klejone fragmenty, no i jest odpowiednio dokładnie opisywany i mierzony. Później następuje analiza danych i to jest taki element charakterystyczny dla różnych badań, różnych nauk. Wiadomo, że te dane pozyskane trzeba odpowiednio przeanalizować, porównać z innymi wynikami i wyciągnąć wnioski. Tutaj jeszcze chciałabym zaznaczyć taki dodatkowy etap, on jakby wychodzi poza ten standard badań antropologicznych, to są badania, które powodują, że zaglądamy w głąb kości. I tutaj ze względu na to musimy prosić naszych kolegów, medyków, genetyków, chemików, radiologów o pomoc, aby jeszcze bardziej te informacje pozyskać dotyczące jednej osoby, one ze względu na koszty, no wiadomo, że jest możliwość tych badań bardzo ograniczona. No nie będziemy się tutaj w tym momencie na nich skupiać, wracamy do szkieletu, do naszych badań i to, co możemy uzyskać właśnie z tych opisów i pomiarów, które wcześniej wykonaliśmy. One są taką podstawą do scharakteryzowania wybranych cech biologicznych. Macie Państwo tutaj ich całą listę. Musimy też pamiętać, że szkielet to jest taki, ja tak uważam, że to jest dziennik biologiczny naszego życia i wszelkie zdarzenia, które występują w naszym życiu, szczególnie te długotrwałe, to one są gdzieś tam zapisane. Jest to też wynika z tego, że kość jest zbudowana z związków organicznych, mineralnych. Ona jest, z jednej strony to jest taka struktura twarda, ale z drugiej strony elastyczna, poddająca się różnym właśnie działaniom, jeżeli na przykład obciążeniom, które się pojawiają też z wiekiem, ale też i różnym takim stresom związanych z niekorzystnymi warunkami. Te wszystkie czynniki powodują, że gdzieś tam zostaje ślad na kościach i antropolodzy to czytają. Jak widzą Państwo, tych cech jest bardzo dużo, my tu ze względu na ograniczony czas skupimy się na tych trzech pierwszych, jak możemy ocenić wiek, płeć i jak możemy ocenić budowę czaszki i co z tego wynika. Wiek w przypadku szkieletów oceniamy wiek rozwojowy, czyli ten wiek przybliżony. Nie oceniamy tutaj wieku kalendarzowego, którego możemy podać w przypadku osób żyjących. Robimy to za pomocą wieku szkieletowego, wieku morfologicznego, wieku zębowego. To wszystko składa się na ocenę rozwoju szkieletu w momencie, kiedy dana osoba zmarła. Tutaj Państwo widzą takie dwa szkielety, one nieprzypadkowo są tej samej wielkości, jeden należy do dziecka, jeden do osoby dorosłej. Chciałabym, żeby Państwo dokładnie zobaczyli, szczególnie osoby te, które nie są związane z antropologią, medycyną, jak wyglądają te różnice, właśnie tutaj jeśli chodzi o żebra, o okręgi, o miednice, kości długie, szczególnie nasady. Jak to wygląda u dziecka, a jak wygląda szkielet osoby dorosłej. Też tutaj zwróciłabym uwagę na proporcje, jeśli chodzi o wielkość czaszki. Jak widzicie Państwo, ona jest dosyć spora w stosunku do szkieletu pozaczaszkowego u dziecka. A to wynika z tego, że mózg już w pierwszej kolejności się rozwija już w okresie życia płodowego. Jest to bardzo ważny organ, w zasadzie takie nasze centrum dowadzenia. Zatem ta część mózgowa czaszki rozwija się w pierwszej kolejności. Już po narodzeniu część, jeśli chodzi tutaj część twarzowa, tam się pojawiają zęby, ale nie tylko zęby mleczne, ale również zawiązki zębów stałych. I tutaj na następnym slajdzie widzicie Państwo właśnie taki model, gdzie widać te zęby i mleczne, i zawiązki, i zęby stałe. No tutaj bardzo dużo się dzieje. W związku z tym w przypadku dziecka no jesteśmy w stanie dosyć precyzyjnie podać wiek, ponieważ możemy jej pomierzyć te kości, zobaczyć jaki jest stopień skostnienia poszczególnych kości, no i właśnie na podstawie zębów ocenić wiek dziecka, którego badamy. Tu mamy przykład właśnie dziecka, które zmarło około 3-4 roku życia. Ono pochodzi właśnie z Sudanu, z okolic czwartej katarakty. Akurat ten przykład, tu widzimy, że te kości zostały bardzo dobrze zachowane, ale do momentu eksploracji.
I tutaj też clue dla mnie, że to był slajd, kiedy powinno się pojawić pierwsze pytanie, więc już ostrzegam, że zaraz się pojawi w komentarzach. Tyle.
Dobrze. A my wracamy do kości dzieci. No, przy okazji właśnie omawiania no warto powiedzieć, że w trakcie wykopalisk pojawiają się też szczątki dzieci nienarodzonych. Oczywiście one pojawiają się w towarzystwie szkieletu kobiety. To są zazwyczaj pojedyncze kości. No tutaj mamy przykład dziecka nienarodzonego, chociaż to jest bardziej taki 40 tydzień, to jest okres taki około urodzeniowy. I jak widzimy, tych kości nawet sporo się zachowało. Są to bardzo delikatne kości. Jeśli chodzi w ogóle o kości dziecięce, one, ponieważ podlegają szybkiemu procesowi rozkładu, w związku z tym tych kości no, rejestrujemy bardzo niewiele, tych szkieletów dziecięcych na cmentarzyskach szkieletowych. Zupełnie inaczej sytuacja się ma w przypadku kości przepalonych, ale do tego jeszcze wrócimy. Wiek w okresie młodzieńczym oceniamy na podstawie stopnia skostnienia poszczególnych kości w szkielecie. I tutaj możecie Państwo zwrócić uwagę na to zdjęcie, tutaj na staw kolanowy, gdzie widać, że nasada górna kości piszczelowej jeszcze nie jest zrośnięta. Tak samo jeśli są kręgi krzyżowe, tutaj kości krzyżowej również nie są zarośnięte. To też powoduje, że dosyć precyzyjnie możemy określić wiek w chwili śmierci. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, tutaj mamy więcej cech diagnostycznych, które pojawiają się na różnych kościach i wydawałoby się, że ten cech, tę ocenę wieku możemy podać precyzyjnie, ale tak niestety nie jest. Najlepiej się podaje, jakby ocenia, jeżeli to jest osoba dorosła, młoda albo już w zaawansowanym wieku. Tutaj nie będę wszystkich tych cech omawiać diagnostycznych, skupimy się tylko na dwóch kościach, na czaszce i na miednicy. Na czaszce oceniamy wiek na podstawie stopnia zarastania szwów czaszkowych. Tutaj mamy trzy główne szwy, jest to szew wieńcowy, strzałkowy, węgłowy. Widzą Państwo dwa przykłady, tutaj z osuarium z Gdańska, jest to osoba, ta górna Czaszka należy do młodego mężczyzny, około 20-paroletniego, gdzie te szwy są bardzo dobrze widoczne. Tutaj już taki w tym odcinku szwu strzałkowego widać ten początek procesu zarastania. No i mamy przykład osoby starczej, gdzie jest w zasadzie ten proces zakończony. Szwy czaszkowe nie zarastają się na całym, jakby tutaj na całej linii tego szwu, tylko odcinkowo zarastają się od powierzchni wewnętrznej. W związku z tym mogłoby się wydawać, że jest to dobra metoda do oceny wieku chwili śmierci. No ale ona ma niestety swoje tutaj też pułapki. Tutaj chciałabym Państwu pokazać taki przykład. Czaszki osoby dorosłej, mężczyzny, ten szkielet został odkryty w kościele świętego Jakuba w prezbiterium. I jak widzicie Państwo, no, te szwy są bardzo dobrze widoczne. No ale co tutaj jeszcze widać? Tutaj czerwoną strzałką jest zaznaczony szew czołowy, który jest niezarośnięty. On zarasta do 8 roku życia. I tu już powinna się zapalić czerwona lampka u antropologa, że coś tu jest nie tak. Jeszcze popatrzymy sobie na powierzchnię przednią tej czaszki. Tutaj ten szew czołowy również jest bardzo dobrze widoczny. Ale co ciekawe, jeśli popatrzymy na kość szczękową i żuchwę, to widzimy zupełnie zarośnięte zębodoły. I to już jest druga czerwona lampka, która mówi, że jednak nie mamy do czynienia z osobą młodą. I tak też w tym przypadku było. Szkielet już pozaczaszkowy właśnie nam pokazał, że jest to osoba w wieku starszym, zaawansowanym. A co ciekawe, jeszcze w tym przypadku mieliśmy do czynienia i mogliśmy podać wiek kalendarzowy, dlatego że zachował się kartusz trumienny i wiemy, że te kości należały do Gotthilfa Bergmana, który zmarł w wieku 74 lat. Jeszcze na potrzeby wystawy, która była organizowana w kościele, tutaj z koleżanką z muzeum wykonaliśmy taki przybliżony wygląd naszego Gotthilfa. Jak pokazują w zasadzie ostatnie badania, na proces zarastania szwów nie tylko wpływa wiek, ale też i takie specyficzne wyposażenie genetyczne. W związku z tym, no jeżeli antropolog bierze tę cechę pod uwagę, no to musi wziąć też pod uwagę to, że może tutaj dojść do pewnych zaburzeń i musi być ostrożny w związku z tym. Jak już mówiłam, tutaj sprawdzamy czy oceniamy wiek na podstawie różnych kości. Ja ich wszystkich nie będę omawiać, tylko skupimy się na tych, na których te cechy są dobrze widoczne. I tutaj przed Państwem jest fragmenty kości miednicznej, powierzchni uchowatej, powierzchni spojenia łonowego. Tam z wiekiem zachodzą zmiany, które nam pozwalają właśnie ocenić dość precyzyjnie wiek danej osoby w chwili śmierci. Jeśli chodzi o powierzchnię uchowatą, ona jest jakby druga strona tej powierzchni, znajduje się na kości krzyżowej, one tworzą razem staw krzyżowo-biodrowy po lewej i prawej stronie, w związku z tym jeżeli nie mamy możliwości analizy tej kości, no to jeszcze nam zostaje kość krzyżowa. No oczywiście są jeszcze inne tutaj metody i jeżeli wszystkie weźmiemy pod uwagę, jeżeli sprawdzimy tą korelację, możemy nawet zrobić takie odniesienie do różnych takich tabel, które tutaj wskazują na taką wielocechową metodę określania wieku. I to jest najlepsze rozwiązanie w przypadku materiałów kostnych, ale wiemy, że nie zawsze mamy do czynienia z kompletnym szkieletem. No i wtedy tutaj musimy być bardzo czujni. Jeśli chodzi o płeć, no to tutaj skupiamy się na cechach morfologicznych, czyli na budowie szkieletu, poszczególnych kości, na pomiarach, które potem możemy porównać z wzorcami dla szkieletów żeńskich czy szkieletów męskich. Oczywiście najbardziej takim diagnostyczną kością w szkielecie to będzie czaszka, ale również miednica. Ale jeżeli nie ma tych kości, bo często i tak bywa, no to możemy popatrzeć na inne kości na szkielecie. Tutaj one są wymienione i pokazane. One również mogą nam wskazać, jaka była płeć badanej osoby. My na potrzeby tego dzisiejszego spotkania również tutaj się skupimy na czaszce i na miednicy. I w zasadzie pokazując te zdjęcia i rysunki, nie musiałabym podpisywać, która czaszka należy do mężczyzny, która do kobiety. Myślę, że Państwo doskonale to widzą, bo czaszka męska no, jest bardziej masywna, jest rozbudowana, ma taką większą rzeźbę niż czaszka kobieca, która jest delikatna, drobniejsza. Jeśli popatrzymy na te dwa rysunki, to również i w tym tutaj na tych przykładach możemy dostrzec te różnice, szczególnie na kości czołowej, jarzmowej, kości skroniowej, potylicznej czy na żuchwie. Te zmiany są widoczne. I w zasadzie, gdyby taki dymorfizm występował na szkieletach, które bada antropolog, to naprawdę życie antropologa by było piękne. No ale niestety, jak wiemy, człowiek jest przewrotny, no i mamy różnych, mamy część materiału, która niestety nie jest tak, no nie pozwala się tak dobrze zdiagnozować, bo musimy pamiętać, że płeć jest uwarunkowana genetycznie, ale też jest związana z gospodarką hormonalną. I kiedy dochodzi do zaburzeń, no to te cechy są no, różnie wykształcone, mogą być i cechy męskie, i cechy żeńskie, więc ta ocena no, nie jest taka prosta.
I tutaj musisz mi, od razu ci wejdę słowo, bardzo przepraszam, dobrze? Ale przegapiłem całkowicie clue, kiedy miałem zadać pytanie konkursowe numer 2, bo patrzyłem się na odpowiedzi. Od razu tutaj powiem, że najszybsza była pani Agnieszka Banasza, która napisała 20, ponieważ super, tyle zębów mlecznych ma dziecko. Padało jeszcze dużo odpowiedzi, 24, ale tak jak pani Iza napisała, domyślam się, jest to związane z tym, że nie ma przedtrzonowców.
Nie ma przedtrzonowców, zgadza się.
Tak, tak. Jest. Sporo osób od właśnie spróbowało swoich szans. Teraz pytanie konkursowe numer 2 jest właśnie związane z tymi czaszkami, które widać i zaraz albo już się pojawiło.
Może od razu zadamy pytanie numer 2 i 3, bo w zasadzie tu powinno się pojawić pytanie numer 3.
Tak, tak. Trójkę zostawmy na koniec. Albo na, bo ja muszę ogarnąć jeszcze, kto najszybciej odpowie na to, napisać im i tak dalej, takie nie ogarnę dwóch pytań naraz, jak będą odpowiadać i mi się wszystko.
To znaczy może tak zróbmy, że to w takim razie nie, bo tutaj się pojawi odpowiedź, więc zadajmy w tym momencie pytanie numer 3, a pytanie numer 2 na końcu.
Już za późno, poszło w komentarzach. Poszło i widzę, że tutaj pierwsze odpowiedzi padają. Kobieta, kobieta, mężczyzna i kobieta, kobiety, mężczyzna, kobiet, kobieta. Jest, pani
czyli
Iza
to jest numer 3.
Trafiła.
Tak?
Tak,
numer
tak,
3 pytanie. Tak. No dobrze, super, pani bardzo
Iza,
dobrze.
Która przedtem wspomniała właśnie, dlaczego jest tylko 20 zębów mlecznych, była z tego, co widzę, jako pierwsza. Jest o dwóch mężczyzn, tak jest.
Tak jest, zgadza się. Zgadza się, bo tak jak mówiłam, że zachodzi do zaburzeń hormonalnych, to też musimy pamiętać, że płeć wykazuje odrębność międzypopulacyjna, jest związana z, też jest uwarunkowana czynnikami ekologicznymi, środowiskowymi. I teraz widzą tutaj Państwo właśnie czaszki dwóch mężczyzn, czyli już mamy tą odpowiedź i one pochodzą właśnie z Sudanu, z okolic czwartej katarakty. Dlatego je pokazuję, bo tutaj chciałabym zwrócić uwagę na ukształtowanie kości czołowej, potylicznej, że ona jest zupełnie inna, jeśli pamiętamy te dwie poprzednie czaszki. One zresztą pochodzą z tego samego mniej więcej okresu, czyli mają około 2000 lat. I taki jest też charakter materiału właśnie z Sudanu. Te kości zarówno kobiet, jak i mężczyzn, szczególnie mężczyzn, są bardzo delikatne. Ta budowa jest ich delikatna. I w zasadzie, gdy nie mamy szkieletu pozaczaszkowego, no to bardzo trudno ocenić płeć. I tak było w tych przypadkach, bo jak widzicie, one tutaj są dosyć dobrze zachowane, również tak szkielet pozaczaszkowy był dobrze zachowany i te cechy płci były bardzo dobrze widoczne właśnie na miednicy. Nie tyle na czaszkach, co na miednicy. No, skoro o miednicy mówimy, no to przejdźmy do niej. Tu widzą Państwo dwa przykłady, kość miedniczą mężczyzny, kość miedniczą kobiety i również widać na pierwszy rzut oka te różnice. Ta męska kość jest bardziej taka zwarta, taka do siebie. Kość kobieca jest taka rozłożysta, szeroka. Oczywiście tutaj nie należy wartościować tych cech, po prostu to wynika z funkcji rozrodczych kobiety, ale też i odmiennych właściwości biomechanicznych u obu płci. Jeśli popatrzymy w szczególe na te kości, no to również widzimy te różnice pomiędzy tymi, pomiędzy kością należącą do mężczyzny i do kobiety. I na tym się antropolog właśnie skupia. Nawet nie mając całej kości do dyspozycji, nawet jej fragmenty, no to również jest w stanie ocenić płeć danej osoby. I tak uzyskane informacje właśnie dotyczące płci, wieku, no są podstawą do dalszych analiz i wyciągania wniosku na temat badanych populacji. I w tym momencie przechodzimy do Pruszcza Gdańskiego. Jak Państwo pamiętają, ja wspomniałam, że antropologia bada zmienność między różnymi populacjami i tak jest w tym przypadku. Tutaj skupimy się na trzech cmentarzyskach, one są zaznaczone na tej mapie na czerwono. One głównie pochodzą z okresu wpływów rzymskich, więc jest to fantastyczna sytuacja, kiedy można porównać te wyniki tych trzech grup między sobą. Co więcej, jeśli chodzi o to stanowisko dziesiąte, tutaj znajdujące się na południu, na dole mapy, ono, dane, które mieliśmy do dyspozycji, to też pochodzą z młodszego okresu przedrzymskiego. Tam została pochowana ludność kultury oksywskiej, ona w większości są te groby ciałopalne i te dane były do dyspozycji, więc mogliśmy porównać nie tylko wyniki między tymi trzema grupami, ale w obrębie jednej grupy z dwóch okresów. A jeszcze jest ciekawe to, że to stanowisko na północy, stanowisko numer 5, ono jest datowane dosyć późno. I to jest właściwie taki już końcowy okres wpływów rzymskich, początek okresu wędrówek ludów. I to wszystko powoduje, że możemy badać tę populację, która zamieszkiwała Pruszcz Gdański przez 600 lat. Jak się te warunki zmieniały? No to jest coś niesamowitego. Rzadko się zdarza, żeby można w obrębie jednego miejsca, jednej grupy badać pod względem biologicznym tą populację. Jakie mamy wyniki? Więc musimy tutaj przypomnę, że mamy do dyspozycji cztery grupy. Tą najstarszą, tu mamy groby ciałopalne, to jest ludność kultury oksywskiej i mamy trzy grupy z ludności kultury wielbarskiej, one są reprezentowane przez groby szkieletowe. Ja tu widzą Państwo strukturę wieku zmarłych pochowanych na tych cmentarzyskach. Ja nie będę tutaj opowiadać, jak to wygląda w poszczególnych klasach wieku. Chciałabym, żeby Państwo tylko zwrócili uwagę na to, że te słupki zupełnie inaczej wyglądają dla każdej grupy. Tutaj zwraca uwagę bardzo dużo kości dziecięcych właśnie w tej grupie grobów ciałopalnych. Ten proces kremacji, no to wpływa jakby taki proces konserwujący na te kości. Tak jak mówiłam, w przypadku cmentarzysk szkieletowych tych kości dziecięcych odnotowujemy bardzo mało, ale to nie znaczy, że ich po prostu tam nie było. To znaczy to, że one najprawdopodobniej uległy rozkładowi, no bądź w trakcie wykopalisk gdzieś tam mogły się zagubić. No różne rzeczy się dzieją, mogły być tam jakieś prace budowlane, które zniszczyły te groby. No to jest jednak ogrom czasu, który minął od pochówku takiego dziecka, więc różne rzeczy mogły się zadziać. I tak jest przeważnie na większości cmentarzysk historycznych, pradziejowych. Tutaj jedna rzecz, co zwraca uwagę, to podobne wyniki dla tych dwóch cmentarzysk z tego samego okresu, dla cmentarzyska 10 i 7, bo one są mniej więcej z tego samego okresu. To są słupki niebieskie i żółte i one w przypadku osób dorosłych są bardzo podobne. Jak wygląda struktura płci? Tutaj mamy tylko do dyspozycji okres wpływów rzymskich i jak widzicie Państwo, najwięcej kobiet odnotowano na stanowisku 10, tym południowym na dole. W przypadku tutaj tego stanowiska numer 7 z centralnej części miasta, no to już tutaj widzimy, te proporcje są bardziej wyrównane, a w tym najpóźniejszym stanowisku widzimy już przewagę mężczyzn. Te różnice nie są duże, ale tutaj widzimy pewien trend. Jeśli popatrzymy sobie na inne stanowisko, choćby nawet na średniowieczny Gdańsk, gdzie tych mężczyzn rzeczywiście dużo odnotowano w średniowieczu, również w średniowiecznej Lubece odnotowano. I tam się tłumaczy tą dysproporcję tym, że takie rozwijające się miasto no, przyciągało młodych, produktywnych mężczyzn. I być może tutaj mamy do czynienia z takim przypadkiem, że ten ośrodek pruszczański bardzo intensywnie się rozwija. No też o tym świadczą te duże cmentarzyska. W związku z tym przyciągał ludzi a szczególnie mężczyzn. Być może tak było. Zobaczymy, jak wyniki pokażą dalej. Te właśnie rozkład wieku i płci zmarłych, on stanowi taką podstawę do dalszych badań i do dalszych analiz biodemograficznych, przede wszystkim do rekonstrukcji zjawisk biologicznych, które tutaj pokazują, opisują stopień przystosowania badanej grupy do warunków życia. Innymi słowy można powiedzieć, że bada się, czy taka populacja miała szansę na przetrwanie, wydając na świat następne pokolenie. Bada się to przez zjawisko wymieralności płodności. Tutaj skupimy się na tym pierwszym, to co wynika z tej struktury wieku. Jak Państwo zobaczą, w tym najstarszym okresie najwięcej osób dorosłych umierało pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. To się oczywiście przełożyło na przeciętny wiek zgonu, który wynosił tylko 32 lata. Czyli musiały być tam takie trudne warunki, że jednak, które nie pozwalały dożyć późnego wieku. Ale popatrzmy, jak było już w okresie wpływów rzymskich. Tutaj już ta długość życia znacznie wzrasta. Najwięcej osób umierało już pomiędzy 30 a 40 rokiem życia. Tu średnia długość życia wynosi już około 40 lat. No jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja na tym najpóźniejszym stanowisku. Tu najwięcej osób dorosłych umierało pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Ale tutaj co ciekawe, właśnie ta długość przeciętnego trwania życia wynosi tylko 38 lat, ponieważ w tym przypadku tutaj nie zarejestrowano osób, które żyły dłużej niż 60 lat. No i teraz jest pytanie, czy były tam takie warunki, które były niekorzystne dla starszych osób, a może to wynika, że to stanowisko nie zostało do końca przebadane, bo nie było takiej możliwości i gdzieś tutaj nam umykają te starsze osoby. Rzeczywiście jakby z tego stanowiska pozyskano najmniej pochówków, w związku z tym najmniej szkieletów. Jeśli popatrzymy na średni wiek zgonu kobiet i mężczyzn, to tutaj w przypadku stanowiska 10, tutaj kobiety najkrócej żyły tylko 31 lat, ale to samo stanowisko 7, które jakby funkcjonuje, są tam chowane osoby, które żyły mniej więcej w tym samym okresie, co ludność stanowiska 10, no tutaj kobiety żyły kilka lat dłużej. No i jeśli chodzi o mężczyzn, no to z tego stanowiska, z tych obu stanowisk widać, że mężczyźni dożywali średnio podobnego wieku. Tutaj troszeczkę, jeśli chodzi o stanowisko 5, te dane są inne, ale to już wiemy, z czego to wynika. Tutaj zupełnie jakby nie podejmujemy tematu zjawiska płodności, bo nie ma już na to czasu, ale chciałam tylko Państwu powiedzieć, że te analizy, które były przeprowadzone, to one również wskazują, że te parametry się zmieniają na korzyść, że w tym późniejszym właśnie okresie, który jest reprezentowany przez to stanowisko numer 5, no to widać, że te dane są naprawdę korzystne, one nawet są lepsze niż w średniowiecznym Gdańsku. Tak jak widzą Państwo, ja tutaj podaję tylko te informacje dotyczące grobów szkieletowych, bo tutaj chciałabym jeszcze na koniec swojej części pokazać, jak wyglądają ludzkie szczątki z grobu ciałopalnego. Widzicie Państwo, one są fragmentaryczne, są popękane, są zniekształcone, w związku z tym one nie nadają się do dalszych analiz, szczególnie analiz dotyczących budowy czaszki, no bo po prostu jest to niemożliwe. I tak jest dobrze, jeżeli zachowają się fragmenty, które pozwolą nam ocenić wiek i płeć badanej osoby. Także ja dziękuję i przekazuję głos koledze.
No dobrze, ja ze swojej strony przedstawię kolejny element wiedzy ważny dla pracy antropologa, ten trzeci etap wskazany wcześniej przez Olę, czyli analizę danych, opis i znaczenie. Już widać, tak? Dobrze, budowa organizmu to, jak wiadomo, wpływ genów i środowiska. Struktura morfologiczna szkieletu, szczególnie czaszki, jest w dużej mierze wynikiem działania genów. Dlatego badając morfologię, możemy wnioskować o zmienności genetycznej, czyli o wyniku działania doboru naturalnego, adaptacji biologicznej lub migracji. Jedną z metod badawczych w antropologii jest antropometria. dzięki jednakowym zasadom pomiaru ustalonym już w 1928 roku możemy porównywać wyniki z różnych stanowisk. Do opisu budowy części twarzowej i mózgowej czaszki wykorzystuje się 10 standardowych pomiarów antropologicznych, które wchodzą w skład pomiarów długościowych, szerokościowych czy wysokościowych czaszki. Oprócz tego oczywiście takie dane, zebrane pomiary, dane ciągłe, muszą zostać poddane metodom analizy statystycznej. Mogą to być analizy metody jednocechowe, czyli zależnie od tego, czy są to parametryczne, czy nieparametryczne wyniki, testy studenta, Umana Whitneya, oraz wielowymiarowe, które oddają charakter zagadnień stanowiących przedmiot badań biologicznych, a są to złożenia, zjawiska bardzo skomplikowane i nie dające się, powiedzmy, ograniczyć do jednej cechy. Metody wielocechowe, najpowszechniejsze to metoda analizy składowych głównych, którego obraz widzimy właśnie tutaj w tym miejscu, czyli rozrzucenie pewnej ilości punktów na wykresie dwuwymiarowym, lub można stworzyć także trójwymiarowy, oraz analiza skupień. Analiza skupień stanowi podstawę do wykreślenia dendrogramu bądź diagramu, który powszechnie uważany jest za miarę podobieństwa obiektu. Takie analizy skupień mogą bazować na badaniu odległości biologicznej Mahalanobisa, Euklidesa czy Pearsona. I na tym wykresie mamy opisaną właśnie, że jest to odległość biologiczna Mahalanobisa. Ona jest dostępna tylko dla danych, dla których posiadamy pomiary indywidualne. Czyli tutaj w każdym tym zbiorze znajduje się zestaw pomiarów, 10 pomiarów czaszki typowych, wspomnianych wcześniej. Metody analizy skupień mają zastosowanie, gdy nie mamy założenia pewnej hipotezy. Nie wiemy, nie zakładamy tego, co nam wyjdzie. Dlatego też nie musimy testować ją statystycznie, chociaż wartość P jest podana. Obrazem takiej analizy skupień jest najczęściej macierz. Jednak macierz, nawet w tym przypadku tutaj podanym, no to jest dosyć spora liczba danych. Żeby to sobie jakoś ułatwić i zobrazować, musimy zaprezentować odpowiednie wyniki. Najczęściej będą to dendrogramy, będą to wykresy dwuwymiarowe, histogramy, diagramy, czy chociażby tabele. W przypadku omawianego tutaj dendrogramu, im bardziej rośnie nam wartość odległości biologicznej Mahalanobisa, tym osłabiamy nasze kryterium przydziału poszczególnych osobników do danej klasy, czyli do danej klasy grudy. W końcu okazuje się, że już kryterium jest tak słabe, że mamy połączenie wszystkich w jednym zbiorze. Takie odległości, oprócz odległości Mahalanobisa, to mogą być odległości miejskie, Czujbyszewa, Euklidesowa, Euklidesowa kwadratowa, czyli mamy cały zbiór narzędzi. To do badacza zależy, jakie narzędzie odpowiednio wtedy użyje. Metoda, która tutaj została opisana, metoda Worda, informuje nas, kiedy, w którym momencie dane skupienia są wystarczająco już do siebie podobne. Tych metod także jest więcej. Większość bazuje na odległości geometrycznej, czyli pojedynczego wiązania, pełnego wiązania, średnich połączeń czy średnich ciężkości. Natomiast metoda Worda jest charakterystyczna dla danych posiadających, mogących, na których operujemy na wariancji. I w dalszym elemencie będziemy prezentować te wyniki na przykładzie pruszczan, o których już tutaj wspomnieliśmy, czyli jak takie dane możemy interpretować, analizować i co możemy z nich uzyskać. Dobrze. Ważnym elementem jest dymorfizm płciowy. W badaniach statystycznych musimy koniecznie oddzielić mężczyzn od kobiet. Połączenie ich w jedną grupę jest błędem, ponieważ zmienność między mężczyznami a kobietami jest większa niż zmienność między populacjami. W badaniach statystycznych te różnice są istotne. Jeśli byśmy je wrzucili jako zbiór do jednej analizy, to pierwsze, co nam rozdzieli, to kobiety i mężczyzn. Nie poszczególne populacje, tylko kobiety i mężczyzn. Jak widać i było już wspomniane wcześniej, z czasem różnice między kobietami a mężczyznami stawały się coraz mniejsze. I tak w przypadku stanowiska piątego pomiędzy mężczyznami a kobietami była różnica w pięciu cechach. W długości czaszki, w szerokości czaszki, wysokości, szerokości twarzy górnej i wysokości twarzy górnej. W przypadku stanowiska numer 7 to już tylko dwie cechy, czyli wysokość czaszki i wysokość twarzy górnej. Natomiast te same dwie cechy, czyli wysokość czaszki i wysokość twarzy górnej, na stanowisku numer 10 były wyrażone w mniejszym stopniu. Największe różnice między mężczyznami a pomiędzy tymi trzema stanowiskami wystąpiły dla mężczyzn ze stanowiska 10 i ze stanowiska 5. Najbardziej one się różniły w trzech pomiarach, czyli długości i szerokości czaszki oraz wysokości twarzy górnej. W mniejszym stopniu różnili się mężczyźni ze stanowiska 7 i 5, głównie szerokością czaszki i szerokością twarzy górnej. Pomiędzy stanowiskiem 7 a 10 była to długość czaszki, pokazuję trochę tak w tył, i wysokość czaszki. Mówiąc o zmienności kobiet, musimy pamiętać, że zmienność kobiet jest mniejsza niż mężczyzn. Jest to pewne też utrudnienie. Działamy i tak na bardzo małym zakresie zmienności, gdzie zmienność wewnątrzpopulacyjna człowieka jest znacznie większa niż zmienność międzypopulacyjna, a gdy dodamy jeszcze do tego niewielką różnicę pomiędzy kobietami, są one bardziej homogeniczne, to kobiety tutaj bardzo komplikują nam podczas analiz życie, co zobaczymy także na końcu. No i tutaj porównanie całego zbioru naszych czaszek z trzech stanowisk. Odległość biologiczna Mahalanobisa, czyli mamy dane indywidualne, odległość biologiczna u kobiet i odległość biologiczna u mężczyzn, metoda aglomeracji Worda. Widać, że u kobiet jest ta odległość trochę mniejsza niż u mężczyzn. Niemniej te populacje, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet, były do siebie podobne i układ zależności tych trzech populacji był taki sam. No ale chcielibyśmy zbadać, jak ten pruszcz gdański wygląda na tle sąsiednich populacji. Dla tych, których mieliśmy dane indywidualne, stworzyliśmy dendrogramy, uwzględniając m.in. pole nowomiejskie, wczesnośredniowieczny Elbląg, Gdańsk, populacje z Doliny Hrubieszowskiej oraz także grupy zbiorcze kultury przeworskiej, czerniachowskiej oraz grupę germańską z Danii. To jest obraz, jaki utrzymaliśmy z macierzy, przedstawionej w postaci dendrogramu dla kobiet, a taki obraz otrzymaliśmy dla mężczyzn. Widać, że jest to, jest tutaj silny związek z ludnością średniowiecznego, z lokalnymi społecznościami oraz ludnością średniowiecznego Gdańska i Elbląga. Ten obraz, ta nasza interpretacja, nasza badawcza, nie wynika tylko i wyłącznie z dendrogramu. Analizowaliśmy także macierz, na której była ona zbudowana. Czyli mając te dwa narzędzia, czyli macierz i dendrogram, mogliśmy stworzyć własną interpretację. Jak widać, obydwie populacje pruszczańskie brały udział w budowaniu średniowiecznego Gdańska. To są te populacje zaznaczone średniowieczne. Żeby zwiększyć zakres badań o interesującą nas taką jedną grupę zwęglic, dla których mieliśmy tylko pomiary średnich, nie mieliśmy podanych indywidualnych, musieliśmy użyć odległości euklidesowej. Jednak dalej używamy metody aglomeracji Worda. Trzy pruszczańskie populacje, jak widać, trzymają się dosyć w jednym jakimś zgrupowaniu, natomiast populacja zwęglic z okresu wpływów rzymskich jest troszeczkę oddalona. Natomiast populacja germańska, równoczasowa z tamtego czasu, jest bardzo bliska Pruszcza Gdańskiego. W przypadku mężczyzn bliskie związki ich z kulturą, z grupami z kultury wielbarskiej. Mamy dwa wyraźne, duże zgrupowania. Jedno dotyczące Europy właściwie środkowej, wschodniej. Tutaj mamy grupę taką germańską, bo są też grupy gockie, naddunajskie. Tutaj natomiast Pruszcz Gdański 7, jak widać, dosyć lokalne grupy z wpływami szwedzkimi czy duńskimi. Natomiast wyraźnie odstaje grupa mężczyzn z Pruszcza Gdańskiego, Weklic, czyli równoczasowe, oraz dwie takie dosyć egzotyczne grupy, czyli Gotów Krymskich oraz Lapończyków z Finnmarku. Czyli odległość dosyć duża i widać odrębność tych mężczyzn od całej tej grupy, powiedzmy, leżącej na południowej stronie Bałtyku. Może interpretacja tego zjawiska to także nasz taki pewien pomysł, który na końcu spróbujemy się nakreślić. No i właśnie to jest ten koniec, który staraliśmy się zobrazować w troszeczkę innej formie. Uwzględniając wiele analiz, wiele czasu poświęcając porównywaniu wpływów, zależności, czy jest to wpływ istotny, czy nie, mamy trzy nasze grupy, czyli stanowiska 10, 7, 5 na osi czasu pokazane w sposób takiego nietypowego dendrogramu postanowionego w czasie. Na bazie ludności lokalnej i wpływów duńskich powstawała grupa z Danii, z Pruszcza Gdańskiego ze stanowiska 7. Ludność szwedzka, tutaj mówimy o mężczyznach, miała niewielki wpływ na grupę z Pruszcza Gdańskiego 10. Następnym pokoleniem wypływającym z tych grup było Pruszcz Gdański 5 oraz Dolina Hrubieszowska i Pole Nowomiejskie, czyli jest to jakby powiedzmy punkt wyjścia na prawą stronę Wisły i wędrowanie wzdłuż niej w kierunku południowy. Jest to duży wpływ napływowej ludności na lokalną grupę męską. Obydwie te grupy pruszczańskie, czyli wszystkie trzy właściwie, bo siódma poprzez piątą i stanowisko dziesiąte, miały wpływ na budowanie epoki wczesnego średniowiecza na tym obszarze, także na obszarze Gdańska. Natomiast mężczyźni z Weklic no, nie wykazywali jakichś poważniejszych związków z późniejszymi populacjami czy populacjami usadowionymi gdzieś dalej. W przypadku kobiet jest to, jak widać, trochę bardziej skomplikowany wzór. No, prosto się nie dało u kobiet. Trzeba było jakoś troszeczkę tutaj pokombinować, jak to umieścić, żeby zachować skalę czasu. I jak widać, Weklice kończą się ślepą uliczką. No tu nie chcemy być tutaj tak bardziej, bardzo stronnicze jakieś, ale z pomiaru wynikało, że one dosyć brzydkie były. I może dlatego nie stanowiły atrakcyjnego materiału dla sąsiednich, dla sąsiedniej ludności. Natomiast Pruszcz Gdański 10 i Pruszcz Gdański 7 miały swój wkład w budowę Gdańska, czyli wczesno-średniowieczną Gdańsk, czyli lokalność tych kobiet była bardzo duża, oraz także w Dolinę Hrubieszowską oraz okolice Pola Nowomiejskiego i Elbląga. Podobny układ także jak u mężczyzn. Natomiast Wekliczanki i Wekliczanie no jakby byli ślepą troszeczkę uliczką, zniknęli mimo wpływu ludności skandynawskiej ze Szwecji. To ja teraz wracam z powrotem, już oddaję głos Oli do tego, aby dokończyła także te informacje o Pruszczu Gdańskim.
No ja bym chciała Państwa bardzo zaprosić, żeby odwiedzić tą wystawę pruszczańską ze względu na te właśnie nasze wyniki. Opieraliśmy się na danych już publikowanych, bo przecież te badania trwały już od lat 60. do 2009 roku na tych trzech różnych stanowiskach, ale postanowiliśmy jakby spojrzeć troszeczkę inaczej. Poza tym impulsem do tej wystawy były wyniki, nasze wyniki zupełnie z innego projektu dotyczące nowożytnych osuariów, ale tam właśnie wykorzystaliśmy te dane dotyczące Pruszcza Gdańskiego i tam już nam wyszły te bliskie powiązania, kontakty między pruszczanami z okresów wpływów rzymskich a średniowiecznym Gdańskiem. O tym dowiedział się kolega z Pruszcza Gdańskiego i właśnie tutaj postanowił jakby no, jeszcze bardziej uwypuklić. No, w związku z tym no, musieliśmy się przyjrzeć tej populacji na nowo, zrobić dodatkowe analizy, które Państwo tutaj wyniki pokrótce przedstawiliśmy. Wystawa jest prezentowana w domu Widemana, to jest referat, nowy oddział Urzędu Miejskiego w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Krótkiej 6, bardzo urokliwe miejsce. Zapraszam przy okazji do odwiedzenia i Trójmiasta, właśnie Pruszcza Gdańskiego. Wystawa jest czasowa, być może w przyszłym roku pojawi się też w różnych innych miejscach. Dlatego zachęcam i zapraszam.
Trzymamy kciuki, jak najbardziej. Żeby nie było, że tylko jeden kolega się zainteresował wasz Pruszczem Gdańskim, są i z nami widzowie z Pruszcza Gdańskiego. Właśnie. Miejscowo chwalili się na początku, tak jak poprosiłem ich, Bogów Chwałowice, Głogów, Pruszków, Kraków, Hamburg, Warszawa, ale właśnie pani Krystyna chociażby i pani Agnieszka z Pruszcza Gdańskiego się z nami łączą
bardzo
dzisiaj.
Bardzo miło.
Teraz, drodzy widzowie, będzie czas na pytania. Jeśli macie jakieś pytania, już widzę pierwsze, znaczy ostatnie, które się pojawiło. Pani Katarzyna się zastanawia, czy będzie można kupić katalog z wystawy.
Katalog nie jest do kupienia, można otrzymać odwiedzając tą wystawę, także tym bardziej zapraszam do Pruszcza Gdańskiego, bo tam on jest dostępny, więc jeżeli Państwo chcecie otrzymać, no to musicie odwiedzić wystawę w Pruszczu Gdańskim, on jest za darmo.
Tak jest, tym bardziej zapraszamy jak najbardziej, sami słyszeliście. Pani Małgorzata, która jest naszym stałym widzem, śmiała się, że tak działa dobór naturalny, to przy okazji tego, że jakoby pewne kobiety miały być brzydsze i
to znaczy,
linia
rzeczywiście
miała wygasnąć. Wszyscy wiemy, że piękno jest rzeczą obiektywną, subiektywną, ale...
Ale tutaj rzeczywiście zwróciło uwagi wymiary tych czaszek. Oczywiście mieliśmy tylko do dyspozycji te średnie, ale one odbiegały, bardzo odbiegały do tych, których jesteśmy przyzwyczajeni. I tak zastanawialiśmy się, o co chodzi.
Były też dosyć wysokie.
Były wysokie, tak. No wykliczanie, bo tutaj już nie mówiliśmy o wysokości ciała, bo nie było już miejsca, ale na wystawie jest... I właśnie jeśli chodzi o ten okres wpływów rzymskich, to wykliczanie są najwyżsi. Tak, to prawda. Mhm.
Tak, pani Angelika zastanawia się, czy jest to wystawa czasowa, czy stała. Jest to wystawa czasowa, tak jak wspominaliśmy. Teraz też będzie czas na to pytanie, które przegapiłem. Ono zaraz wkrótce, ja sobie pokażę, że wkrótce, że teraz właśnie się ma pojawić, gdy ja się zobaczę na streamie, bo mamy lekko dobra, to jest ten moment, kiedy ono się powinno pojawić. Pan Miętus sugeruje, że jeśli za darmo, to prosi o umieszczenie w wersji PDF w internetach.
Każdy
by tak chciał. Trzeba odwiedzić albo wygrać
właśnie,
w naszym konkursie.
Przede wszystkim, być może będzie przyjdzie taki czas, że ten katalog zostanie umieszczony, ale póki co zapraszamy do Puszcza Gdańskiego. Ja jeszcze tylko dopowiem, że jest dwóch współorganizatorów, to jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, miasto Pruszcz Gdański, w związku z tym musimy tutaj dojść do porozumienia w tej kwestii, ale ja tutaj zapraszam do Pruszcza przede wszystkim. Jest jeszcze czas do 10 grudnia, także naprawdę zachęcam do odwiedzenia tej wystawy. Tam jest też jeszcze film, który w taki ogólny sposób pokazuje te wyniki. Katalog ciekawy, takie odbieram sygnały, więc zapraszam.
Tak. Pani Krystyna właśnie, którą wspominałem, że z Pruszcza Gdańskiego, pisze tutaj, że była na świetnej prezentacji pani doktor w domu Widemana, że ma katalog i pisze, że super wydanie.
Dziękuję bardzo. Więc widzicie państwo, że tym bardziej trzeba odwiedzić Pruszcz Gdański.
Wyniki bardzo mi się podobają, choć przyznam, że nie wszystko rozumiałem z części statystycznej. Przede wszystkim miałbym pytanie do antropologów, którzy nas oglądają, a wiemy, że jest z nami na przykład profesor Borysławski, którego serdecznie pozdrawiamy z Zakładu Antropologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Gdzieś tam widziałem, że komentował na pewno w trakcie, pisał, że długość trwania życia jest głównie pochodną umieralności dzieci, z komentarzy, które widziałem. Pani Małgorzata właśnie pisała, że pierwszy raz widzi kości z pochówku ciała polnego, więc dobrze miałaś przeczucie, że jak mieliście w sumie przeczucie, że taki slajd powinien się zjawić, to ja pani Małgorzato od razu zdradzę, że gdzieś w planach mamy kolejne spotkanie kontekstu z innymi gośćmi, co prawda, ale o pochówku ciała polnych też może coś będzie. Pan Jerzy z kolei zastanawia się, co zabiło tego mężczyznę z dziurą w głowie. Gdzieś tam najwyraźniej taka czaszka się pojawiła.
Czaszka pojawiła, ale to w trakcie wykopalisk, także to nie jest zmiana związana, taka przeżyciowa, to nie jest zmiana. Nie, to już...
Szpadel go zabił zasadniczo, albo kilof. Niestety takie rzeczy się zdarzają.
Zdarzają się, tak. Wiem, że się zdarzają.
Takie też mieliśmy przygody niestety w Lipkowicach na naszych wykopaliskach, w których współpracujemy z antropologami z Przyrodniczego Uniwersytetu, że niestety ta ziemia czasem bywa twarda jak kamień, jak tak nie popada i...
Często też szpila bywa.
No tak, szpila też, niby taka mała, a jednak dziurę potrafi zostawić.
Oj, dużą potrafi zostawić, ale jeszcze tak wracając do różnych zmian chorobowych, to chcę powiedzieć, że ten temat jest poruszony na wystawie. Tutaj już nie omawiałam, nie przygotowywałam tej części, dlatego że już wcześniej było takie spotkanie poświęcone zmianom chorobowym, ale te choroby, które występowały u pruszczan, różne zmiany są pokazane na wystawie, także... Też zachęcam do odwiedzenia, nawet też pod tym kątem, żeby zobaczyć. Są dobre, duże zdjęcia.
Odpowiedzi oczywiście na pytania padły natychmiast, zaraz po pojawieniu się w dyskusji. Z tego co widziałem, już niestety mi czat troszkę się przesunął, a już nie, ostatnio mi Facebook pozmieniał rzeczy, ale pani Marzena Fedorowicz była pierwsza, pisząc, super, że są to 32 zęby zasadniczo. Bardzo zaraz dobrze. Po niej był profesor Borysławski, ale jemu nie damy tego katalogu, dostanie na pewno w jakiś inny sposób.
No już tam do Wrocławia został wysłany katalog.
Pewnie tak.
Tak, bo my korzystamy, też porównujemy, tutaj nie ma tych danych, nie pokazaliśmy, ale porównujemy z Masłomęcza, wiemy, że nasi koledzy z Wrocławia no, brali udział w badaniach antropologicznych właśnie na tym stanowisku, więc ja też korzystałam tutaj z tych danych, więc myśmy wysłali jak najbardziej do Wrocławia, został wysłany katalog, więc... może tam koledzy pozwolą zajrzeć do tego katalogu.
O, pani Karolina z kolei zastanawia się, to może być bardzo pytanie dla młodszych osób, które zastanawiają się nad swoją drogą życiową, bo do takich chęcią też chcielibyśmy dotrzeć. Czy żeby zostać antropologiem, to trzeba podjąć studia podyplomowe, czy jakieś osobne studia? Ja znam odpowiedź, ale pozwolę wam odpowiedzieć.
No to są, nie wiem jak teraz jest charakter, no ale głównie to są studia biologiczne. A więc tutaj jakby o kierunku antropologii, nie wiem jak to jest, no
tak,
bo mamy...
Bo wy jesteście muzealnikami przecież, przepraszam,
jesteśmy muzealnikami, ale którzy już studiowali dawno temu, wtedy był w ogóle inny charakter studiów, bo były 5-letnie studia. Teraz mamy i licencjat, i magisterium, więc nie wiem jak to, czy po licencjacie...
To ja sobie w takim razie pozwolę, jako że też jestem zatrudniony właśnie na owym Uniwersytecie Przyrodniczym, to tam jest wspaniały kierunek, który się nazywa Biologia Człowieka, studia licencjackie i magisterskie. Nie będę ukrywał, że najlepsza kadra w Polsce może, mam nadzieję, że nie słucha nas inna. Oczywiście nie, na każdej antropologii sami wybitni specjaliści są, nie tylko tak tutaj żartuję. Oczywiście najlepiej iść na studia najdalej od domu, żeby było przyjemnie. Nigdy w miejscowości, w której się mieszka. Mam nadzieję, że za dużo rodziców nas nie słucha. Również, których dzieci się wybierają. Mój szef z kolei, dr Paweł Kończewski, redaktor naczelny Archeologii Żywej, zastanawia się, tak jak też przypuszczaliście, czy jakieś analizy genetyczne są w planach może?
W planach są, tak, właśnie po tych naszych wynikach tym bardziej byśmy chcieli tutaj przebadać i to tak dosyć szeroko. Ale muszę powiedzieć, że były podejmowane już próby badań genetycznych, no niestety nic z tej współpracy nie wyszło tutaj dla nas, no więc myślimy o już takim szerszym, tym bardziej, że mamy teraz już obraz dotyczący tych trzech grup, tych trzech populacji, więc jak najbardziej o tym myślimy, zresztą nie tylko o badaniach genetycznych, też i o badaniach izotopowych.
Pani Emila zastanawia się, czy wyposażenie grobów w Beklicach różniło się od pochówków z Pruszcza? Czy wiecie może coś na ten temat?
No to chyba bardziej pytanie do archeologów
tak,
pod tym względem, ale z tego co wiem, no to wyposażenie, z tego co tak czytałam, no to jest wyjątkowe, jeśli chodzi o Beklice, ale to też podkreśla się właśnie z Pruszcza Gdańskiego, więc być może to mi się wydaje, że nasze wyniki też jakoś sprowokują wspólną dyskusję, może wspólne badania, porównania tych zabytków. Myślę, że tutaj jest no, duże teraz pole. Może wcześniej nie zwracali na to uwagę, a teraz będą mogli to wszystko oczywiście przed nimi.
Oczywiście nasze analizy były cały czas w ramach metod antropologicznych, więc muszą być także archeolodzy, którzy chcą się włączyć do tej dyskusji, jakby porównywać nasze wyniki z wynikami archeologicznymi. To jest pełna otwartość na tą współpracę, bo te wyniki, które tutaj były krótko przedstawione, to są naprawdę długie godziny wspólnych no, dyskusji, czasem zażartych, ale czasem pomysłów, coś się nam pojawiało znienacka. To nie jest tak, że pojawi się dendrogram, o, wychodzi bardzo, bardzo ładnie, trzeba zajrzeć w macierz, trzeba porównać to jeszcze kilkakrotnie, porównać się z czasem, z położeniem geograficznym, może także z kulturą, troszeczkę od nich poczytać, żeby zobaczyć jakiś obraz. To jest wszystko subiektywna trochę dedukcja tego obrazu, który wyszedł nam z analiz statystycznych. I to, co widzieliśmy w podsumowaniu, ten czasowy trend, no to staraliśmy się zaznaczyć najsilniejsze zależności i pokazać obraz, jaki widzimy oczami antropologa. Więc to, co zobaczy archeolog poprzez swoje metody, może być tożsame, a może być zupełnie inne.
Jasne, pewnie. Zawsze też znajdą się osoby, które będą chciały zweryfikować przecież to, co sugerujecie, więc...
Mamy już takie sygnały, że niektórzy archeolodzy się nie zgadzają z naszymi wynikami.
No, ja też, jak sam się przyznam, śledziłem tutaj częściowo komentarze, później sobie jeszcze raz na pewno obejrzę, ale to też nie moja specjalność zasadniczo. I po prostu przyjmuję to, co mi powiedzieliście i uważam, że są, ale na pewno są bardzo interesujące i wiem, mogę pewnie się tak nawet domyślić, którzy archeolodzy, którym
znaczy ja wiem, że badania genetyczne postawią kropkę nad i, bo archeolodzy nam nie wierzą. Tutaj jest jakby z okolic Puszcza Gdańskiego jeszcze jeden taki przypadek naszego Huna z Pomorza. Jest to niezwykły przypadek. Tutaj niektórzy koledzy archeolodzy no jakby nie zgadzali się z moimi wynikami. Tutaj naciskali na te badania genetyczne, izotopowe. No wiadomo, że to wszystko wymaga też czasu. One już zostały przeprowadzone.
Pewnie.
No i okazuje się, one jeszcze nie są publikowane, ale te wstępne dane jak najbardziej potwierdzają tutaj moje tutaj ustalenia, wręcz nawet wychodzą dalej. Więc mimo takiego zaparcia przez archeologów, no czasem należałoby troszkę odpuścić i poczekać, bo te badania jakby tylko tutaj potwierdzają te ustalenia antropologiczne. I no oczywiście zobaczymy, jak będzie w przypadku Puszcza Gdańskiego, ale jakby z naszej tutaj analizy no nie spodziewamy się jakichś takich nowych rewolucji. Raczej właśnie potwierdzenia tych naszych ustaleń.
No ja zawsze się śmieję, że to wszystko z powodu tego, że wszyscy jesteśmy pasjonatami, którzy żyją po prostu tą nauką i czasem emocje odgrywają większą rolę niż to, jak powinni się zachowywać szanowani, uczeni i tak dalej, ale no to wiadomo, pasja no to rządzi się swoimi prawami. Pani Katarzyna zastanawia się, w jakich godzinach, w jakich dniach są godziny otwarcia wystawy, więc polecamy odwiedzenie albo profilu Facebook Domu Widemana, albo wejścia na ich stronę i tam wszystkie informacje będą, włącznie z ewentualnymi zamknięciami, bo takie rzeczy się dzieją. Nie chcę powiedzieć, że tutaj od poniedziałku do piątku nigdy to nie wiadomo. Pani Dorota z kolei...
No. Napowiem tylko, że w poniedziałek na pewno jest zamknięta wystawa.
No to tyle na pewno, już wiemy, a reszta na stronie. Pani Dorota z kolei się śmieje, że jest nauczycielem biologii, rodzicem nastolatka i też uważa, że na studia koniecznie z dala od rodziców, aczkolwiek ich pomoc jest nieoceniona. No, święte słowa. Patrzę, czy tu jeszcze jakieś ważne pytania są, ale zasadniczo nic takiego konkretnego nie widzę. Zresztą Facebook mi już nie pozwala. Były pewne problemy w związku z odpowiedziami i pytaniami, bo Facebook nam pokazuje różne kolejności. W przyszłych konkursach pewnie wymyślimy jakąś inną formę rozdawnictwa, ale na pewno tutaj wszystko rozwiążemy polubownie i wszyscy będą zadowoleni. Może się znajdzie akurat więcej jakichś katalogów akurat dla nagród pocieszenia, które gdzieś tam się zawieruszyły, bo Facebook pokazał kogoś innego jako pierwszego. Czy coś jeszcze chcielibyście dodać?
Znaczy, no, można by było tutaj o tej wystawie, w wynikach opowiadać dosyć dużo, jak i o samych badaniach, o tych cechach, o których opowiadałam. Oczywiście można to jeszcze tutaj wiele, wiele dodać, no ale to by wymagało dużo więcej czasu. Myślę, że to tylko taka zajawka właśnie, i taka drobna wiedza na temat naszej pracy i z tego, co możemy właśnie uzyskać. A muszę powiedzieć, że tutaj ta analiza prowadzona z kolegą, z Robertem, no była bardzo burzliwa. Ja tutaj nie do końca się z nim zgadzałam, że jeśli chodzi o kobiety, że to jest jakaś skomplikowana sytuacja. Ja wręcz uważałam, że ona jest bardzo prosta. Że mężczyźni tutaj przychodzą skądś i trochę tutaj mieszają, a kobiety po prostu żyją na miejscu. Także i to tak taka nowa jakość naszych badań i mam nadzieję, że ten schemat tutaj, ta taka linia genealogiczna naszych pluszczan się Państwu podoba, ona dosyć jest jasna. I mam nadzieję, że też metodyka badań Państwa przekona do tych wyników.
Tutaj jeszcze Pani Dorota zaprasza Was do pierwszego ELO w Kwidzynie i pisze, że bardzo miło byłoby Was gościć. Może super, znajdziecie dobrze chwilkę, żeby i młode umysły tutaj.
No musiałbym przejechać do Polski.
Nigdy nie wiadomo, czy się nie znajdzie w okolicy.
Wystawa czasowa jest, może będzie wędrowała po Polsce i kto wie, może będzie także u nas na Śląsku.
Tak.
Albo właśnie w Kwidzynie.
Albo w Kwidzynie.
No to w takim razie ja oczywiście liczę, trzymam kciuki za te badania genetyczne, żeby one doszły do skutku, bo wszyscy wiemy, że aktualnie to one są uznawane za niczym Biblia objawiona czasami, są traktowane, a wszyscy wiemy, że to też nie jest takie proste i że to wszystko też nie jest takie jednoznaczne, ale to też kiedyś może kontekst o badaniach genetycznych z jakimiś innymi gośćmi, jeśli tylko jakiś genetyk się odważy, bo na razie wszyscy przede mną uciekają z jakiegoś powodu, a tu przecież jest tak miło. Powiedzcie, jest miło?
Bardzo, jest, bardzo jest sympatycznie.
Tak, inaczej bym ich rozłączył, wiadomo. Chciałem jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, ale to może mi się przypomni. A, że no, gdy już coś nowego się dowiecie albo znajdziecie archeologów, którzy chcieliby jeszcze o tych wynikach z wami podyskutować na wizji, no to oczywiście progi kontekstu są dla was otwarte, stoją otwarte. I teraz będziemy się powoli żegnać. Chwila dla was. Podziękowania, pożegnania, plany na przyszłość. Ekran jest dla każdego z Was osobna. Zaczniemy od Pani doktor.
No ja dziękuję bardzo za zaproszenie do tego spotkania tutaj z Państwem, gdzie mogliśmy się podzielić naszymi wynikami, naszą pracą. Było nam niezmiernie miło. No też cieszę się, że tutaj inspiracją do tego spotkania była ta wystawa czasowa, którą mam nadzieję, że też Państwa zaintrygowała i Państwo będziecie chcieli ją zobaczyć, czy to w tym roku, czy może w przyszłym, gdzieś w Polsce. Co do planów, no to mam nadzieję, tak jak już tu wspomnieliśmy, że ten projekt genetyczny po prostu nam wyjdzie w przyszłości, będzie można przebadać te materiały, ale w takim szerszym, jakby w szerszym kontekście, tak populacyjnie, nie tylko kilka próbek z danej grupy. To jest takim w zasadzie moim marzeniem. No, co będzie, to zobaczymy, jeśli chodzi. Ale proszę śledzić nasze tutaj naszą pracę w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, bo u nas się dzieje, mimo że jeden oddział jest zamknięty, to jednak archeolodzy, ja też, jeśli chodzi o materiał kostny, pracujemy, przygotowujemy się do otwarcia nowego oddziału, więc ta praca naprawdę będzie, będzie mocna i będzie aż furczeć w zasadzie. Przy okazji tutaj bardzo bym chciała też podziękować kolegom z muzeum, kolegom z Pruszcza Gdańskiego, którzy pomogli przy organizacji tej wystawy, bo ona była tutaj naszym bohaterem spotkania, więc im już dziękowałam, ale jeszcze tak na wizji i tutaj w szerszym gronie też bym chciała bardzo podziękować, bo wiadomo, że to jest praca zespołowa. Mimo wszystko, że temat jest jakby, prowadzi jedna osoba tutaj przy pomocy właśnie kolegi Roberta, ale różne elementy, choćby zdjęcia tych czaszy, które widzimy, to tutaj trzeba wspomóc się kolegami z muzeum, czy też jeśli chodzi o sam materiał, to są osoby odpowiedzialne u nas w muzeum, w związku z tym też jest wymagana odpowiednia współpraca, także im bardzo dziękuję, też dziękuję mojej rodzinie, która wykazuje dużą cierpliwość, bo przy tych moich projektach zajmuje mi to naprawdę dużo czasu i wszystkim najbliższym bardzo dziękuję.
Panie doktorze, chwila dla Ciebie.
Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie do programu. Było mi niezmiernie miło i gościć tutaj i przyjemnie. Chciałbym podziękować właśnie Oli za jej tytaniczną pracę, jaką tutaj wykonała, wprowadzając mnie do tego pomysłu. Oczywiście wprowadzając mnie nie wiedziała, że będzie to takie burzliwe i czasami nawet nerwowe,
Do późna w nocy.
Do późnej nocy tam telefon na ładowarkę i rozładowywał się dwa razy, zanim skończyła się rozmowa. Ale chciałbym także pokazać ten jeszcze jeden aspekt, który tu był przedstawiony, aspekt pracy antropologa, który jest niezwykle złożony, skomplikowany i serdecznie zapraszamy do ewentualnej próby zmierzenia się z tym zawodem, gdzie nie tylko zwykła biologia, ale tak jak pokazałem, no trzeba mieć ten umysł troszeczkę także matematyczny, statystyczny, otwarty na wiele, wiele różnych działów. No, nauki przyrodnicze mają to do siebie, że i trzeba umieć pisać i liczyć, czyli to jest taki bardzo otwarty zawód antropologa, jest takim bardzo otwartym zarówno na elementy humanistyczne, jak i elementy ścisłe, matematyczne. Tutaj trzeba się nieźle napracować. No i mamy nadzieję, że tym opracowaniem jednak troszeczkę fermentu w tym środowisku archeologicznym zasialiśmy. Taki był też nasz cel, kiedy okazało się, co nam wychodzi. Mówimy, o, będzie burza, no ale w nauce z takiej burzy to zawsze coś odświeżającego, nowego może wyrosnąć. Nie możemy po prostu skostnieć w pewnych standardach myślenia, a jeśli mamy podstawy, żeby w ten sposób powiedzieć, to mówimy i zmierzamy się ze słowami, powiedzmy, konstruktywnej krytyki. Ale żeby to była właśnie konstruktywna, a nie taka nie, bo nie, albo ja uważam, że to jest dziwne, nie znając się na tym temacie. Serdecznie dziękuję jeszcze raz za współpracę i za możliwość dzisiejszej prezentacji wyników.
I bardzo dziękuję. Powiem wam, że tyle komentarzy, co w trakcie pożegnań teraz u was było, to chyba jeszcze się nie zdarzyło. I zwykle zajmuje chwilę, ale tutaj będę musiał jeszcze przez nie przejść. Jest z nami Marcin Kleba, który bardzo gratuluje.
Pozdrawiamy
wam,
kolegę.
Który był w naszym kontekście na temat La Stadii, między innymi najstarszej stoczni Gdańska. Więc bardzo miło cię widzieć pośród widzów, Marcinie. Pani Angelika pisze, że super wykład, liczę na więcej. Pani Angeliko, każdy czwartek, godzina 18, chyba że mamy jakieś święta, zapraszamy na profil Archeologii Żywej. Nie zawsze są kości, niestety, pani Tamaro, pomimo tego, że gdzieś tam z racji biologii w siódmej klasie właśnie nauczania kości najwyraźniej się właśnie przerabia. Niestety czasami musi być ta archeologia, którą pewnie już was zanudzamy niektórymi. Nie żeby nie było, archeologia też jest taka fajna. I odezwała się również Joanna Bączarowska, dziewczyna z okładki, jak to napisał profesor Borysławski. Z naszego poprzedniego numeru właśnie jest ta autorka na okładce. Będzie z nami w przyszłym tygodniu i będzie opowiadać właśnie trochę o genetyce, nie genetyce populacji, ale porozmawiamy o tym, gdzie podziały się średniowieczne plagi i co z tego wynika dla nas. Tak jak wspomniałem, najnowszy numer Archeologii Żywej, jak zwykle nie w tą stronę, w tą stronę. Tutaj widzicie, drodzy widzowie, naszą najnowszą okładkę. Mam numer oczywiście w domu, ale nie przy sobie. Nie chcę teraz wstawać i się gdzieś kręcić. Jak widzicie, jest przepiękna. Nie wiem, czy wszystkim się podoba tak jak mi, ale mi podoba się niesamowicie. Ta rzeźba świętego Jerzego ubijającego smoka i biednej dziewicy schowanej gdzieś tam w rogu z dworu Artusa jest niesamowita. Ale powiem wam szczerze, że jak widzieliśmy ją na ekranach, to w ogóle wyglądało jakby okładka była trójwymiarowa, gdy została wydrukowana, już nie ma aż tak niesamowitego efektu, ale wciąż jest imponująca. Śmieliśmy się, że trochę jak inne gazety historyczne, bardziej popularne, naukowe wygląda, ale może to dobrze, może więcej osób nas zakupi. Oczywiście jak zwykle zachęcam do prenumerowania naszego czasopisma, dzięki temu się pojawiają te wszystkie spotkania nasze cotygodniowe, dzięki temu mogę zapraszać tak niesamowitych gości, którym oczywiście dziękuję za to, że się stawili i że nas wprowadzili w ten niesamowity świat antropologii. No i jak zwykle podziękowania dla prenumeratorów w tym miejscu, czyli do osób, które dołączyły do tego zacnego, wybitnego grona od ostatniego naszego spotkania, i tym razem są to pan Rafał, Marek, Piotr, Dominik, Michał, Karol, Mariusz, pan Dariusz, pani Natalia, dodatkowo jeszcze gdzieś tam nadrobili zaległości, bo archiwalne numery też możecie kupić na naszej stronie. I co ciekawe, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki, które często udostępnia nasze spotkania, a i pracownicy tego wspaniałego obiektu, który jest na liście UNESCO, byli również u nas i o Krzemionkach opowiadali, również sobie zamówili prenumeratę i przypominamy różnym instytucjom, że takie możliwość istnieje. I na sam koniec podziękowania dla wszystkich profili na Facebooku, które udostępniły albo promowały nasze wydarzenie, czyli jak zawsze SKN Antropologów Juvenis, właśnie z Uniwersytetu Przyrodniczego, Studenckie Koło Naukowe Miasto Pruszcz Gdański, miesięcznie odkrywca, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Miejskie w Nowej Soli, Polskie Towarzystwo Antropologiczne, Polska Antropologia Fizyczna, Spichlerz, Błękitny Baranek również. I ode mnie to chyba tyle. Czy jeszcze patrzę się na swoją listę? Zawsze taką mam, bo na początku to zawsze zapominałem o powiedzeniu tych najważniejszych rzeczy, ale na szczęście to już kolejne spotkanie, kiedy udaje się załatwić. Tak, pani Angeliko, z okładki bije duży ekspresjon i właśnie o to chodziło. Super, dziękuję wam jeszcze raz i mam nadzieję, że widzimy się za jakiś czas. A teraz machamy do wszystkich. Trzymajcie się zdrowi, szanowni państwo.
Dziękujemy.